Dziś Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo prezentuje się na naszej antenie. Pan Wacław Czakon, prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, jest z nami. Kinga Choduń i Szymon Żydek. Kinga, Szymon to liderzy grupy teatralnej, pani Kinga, i grupy reportersko-filmowej, pan Szymon. Wakacje przed nami, to już wiemy, że będą obozy. Niewątpliwie będzie to nowe doświadczenie dla bardzo wielu uczestników Akademii, ale chciałabym, abyśmy teraz porozmawiali o premierze, która przed nami już za niecałe 2 tygodnie.
Tak, to prawda. Więc kolejnym naszym takim dość dużym przedsięwzięciem, które udało nam się zrealizować, bo już tak możemy mówić, to jest film, reportaż fabularyzowany o męczeństwie sióstr nazaretanek w Nowogródku. To taka historia miała miejsce w 1943 roku. Siostry, 11 sióstr ofiarowało życie za 120 zaaresztowanych przez Niemców mężczyzn, bo oni w ten sposób walczyli z partyzantką tamtejszą. I poszukiwali też księdza Zienkiewicza, który był właśnie kapelanem i był proboszczem, rektorem kościoła farnego, przy którym siostry nazaretanki właśnie miały swoją siedzibę. I siostry ofiarowały życie za tych 120 mężczyzn i za księdza Zienkiewicza. I rzeczywiście wszyscy przeżyli, tylko one zostały rozstrzelane 1 sierpnia w 1943 roku. I myśmy nakręcili, jak wspomniałem, taki fabularyzowany po prostu film, reportaż o całej tej historii.
Bardzo duże dzieło, bardzo odpowiedzialne zadanie. I tu, jak patrzę na młode twarze zaproszonych gości, zresztą, tak jak wspomniałeś, to nie jest pierwsze dzieło, ale premiera będzie już 14. czerwca.
Tak, 14 czerwca.
W Auli Caritas.
W Auli Caritas o godzinie 18. Zapraszamy, gdyby ktoś był chętny. To jest spotkanie otwarte.
Właśnie. Można dla przyjść. Naszych słuchaczy tak, piękne tak. Zaproszenie.
Bardzo serdecznie zapraszamy. Myślę, że tu jeszcze warto powiedzieć parę słów o samej realizacji tego przedsięwzięcia.
Bo dzieło duże, więc i realizacja nie mała.
Tak. Robiliśmy go z ponad rok trochę, ale co jest ciekawe, że dotarliśmy do świadków, chociaż nie oczywiście bezpośrednich, ale na przykład dotarliśmy do pani, która była nieświadomym świadkiem odnalezienia grobu sióstr. Mianowicie historia polegała na tym, że jej mama, która była bardzo mocno zaprzyjaźniona z siostrą przełożoną, błogosławioną siostrą Stellą, więc ona właśnie dlatego ta pani dała swojej córce Stella na imię. I ta, jak siostry zostały rozstrzelane, gdzieś w lesie nie było wiadomo, gdzie one są. No więc jedyna siostra Małgorzata, która została, wzięła tą mamę oraz tą malutką dziewczynkę Stellę i poszły do lasu szukać tego grobu i znalazły ten grób. I myśmy właśnie między innymi wywiad z tą panią Stellą.
Udało wam się do niej dotrzeć.
Tak, udało nam się dotrzeć. Zrobiliśmy wywiad z takim panem. Siostra ta Stella błogosławiona miała rodzonego brata, nie? I to dotarliśmy do wnuka tego brata. Okazało się, że ten pan Krzysztof brał udział w ekshumacji sióstr już tak na początku procesu beatyfikacyjnego. Bardzo nam szczegółowo opowiedział, jak ta ekshumacja wygląda, jak to w ogóle wszystko było. Także to też bardzo ciekawy wywiad. No, mamy też wywiad bardzo piękny z księdzem prałatem Andrzejem. Andrzej Dziełak, który był postulatorem procesu diecezjalnego księdza Zienkiewicza. Nie? Proces ten na poziomie diecezjalnym już się zakończył. Dokumenty są już, pozycja już jest w Watykanie. I on opowiadał o księdzu Zienkiewiczu. Znał go osobiście, wielokrotnie z nim odprawiał mszę świętą i opowiadał, jak niesamowicie przeżywał ten ksiądz Zienkiewicz każdą mszę świętą, wiedząc, że on za niego siostry oddały życie. Nie życie. Tak jak Pan Jezus za nas oddaje w czasie każdej mszy świętej, tak za niego. No to takie były naprawdę niesamowite spotkania. Jeździliśmy z młodzieżą po całej Polsce, bo to przecież tak. We Wrocławiu, w Szczecinie, pod Gdańskiem. No robiliśmy te wywiady.
Jest niezwykłe przeżycie pewnie dla was wszystkich.
Tak. Akurat tutaj po prostu, bo wyście nie byli na tym, bo to jeszcze inna ekipa reportażowa. Kinga, byłaś ty przecież na wyjazdach, tak?
Tak, ja byłam.
Kinga,
tak.
Przypomnij.
No to ja przeprowadzałam część wywiadów i właśnie. To jest bardzo mocne przeżycie, bo, ponieważ opowiadali, no tak naprawdę, no, opowiadali o śmierci sióstr, o wiersze. I to bardzo ciekawie.
To są duże emocje, duże wzruszenia.
Tak. Te osoby, z którymi rozmawiałam, to bardzo się wzruszały i no, było widać w nich, że żyły te wspomnienia, że żyła ta historia, żyje.
Miałaś świadomość, jak ważne jest to, ta twoja rozmowa, ten wywiad, to, że docierasz do takiego bohatera, to, że tam po drugiej stronie stoi kamera, że pójdzie dalej, że ta historia to jest właśnie początek czegoś ogromnie ważnego, wielkiego?
Miałam świadomość, albo bardziej zdobyłam świadomość w trakcie rozmowy z pierwszą osobą, ponieważ na początku to mi się wydawało tak, że no to łatwo pójdzie i to jest takie na luzie, ale to jednak nie jest na luźno. Ponieważ no, przejechaliśmy całą Polskę, żeby dotrzeć do tych ludzi i no, cały czas ta historia w nich żyje i bardzo ich wzrusza i no, opowiadali z emocjami.
Nagrywaliśmy też scenę rozstrzelania sióstr. Było to zrobione tak bardzo dosłownie, to znaczy mieliśmy grupę rekonstrukcyjną SS-manów, ciężarówkę taką z czasów II wojny światowej. No i nagraliśmy ten moment rozstrzelania, jak te siostry wpadały do dołu w lesie. I to, no wiadomo, przy nagrywaniu to tak technicznie się powtarza, no niby nie ma czasu na emocje, bo jest taka jakby robota. No ale te panie, które były aktorkami, które odgrywały siostry Nazaretanki, no popłakały się nie jeden raz, nie? Pomimo tego, że jakby wszyscy jesteśmy skoncentrowani na czym innym, nie na przeżywaniu tego, tylko na tym, żeby scena dobrze wyszła, nagranie dobrze wyszło, ale pomimo tego to na nich takie wrażenie robiło, że to naprawdę są mocne, mocne przeżycia. Jeszcze jedną refleksję chcę wypowiedzieć, mianowicie ja to lubię właśnie obserwować młodzież, bo takie jedno doświadczenie, nie? Właśnie tu mi Kinga przypomniałaś, jak ten pan Krzysztof w Szczecinie, jak on opowiadał, to dla młodych ludzi, to ja mówię, to jedno świadek takie spotkanie, to jest rok chodzenia do szkoły na lekcje historii, nie? Że oni po prostu w krótkim czasie no, przeżywają to, co ty powiedziałaś, nie? I emocje widzą, i że to żyje, i że to jest prawdziwe, i że to o tym w książkach można by czytać, no, że to jest właśnie tutaj się jakoś tam w pewnym sensie nadal dzieje. On zresztą ciekawą nam opowiadał historię, ten pan Krzysztof, więc jego brat, znaczy jego dziadek, czyli brat tej siostry błogosławionej Stelli, no nie do końca wiedział, co się z tą jego siostrą stało. No wiedział, że gdzieś zginęła w czasie II wojny światowej, ale nie bardzo wiedział. I on gdzieś koniec lat 80., początek 90., gdzieś w czasopiśmie katolickim wyczytał, że właśnie tam gdzieś rusza proces beatyfikacyjny. No i mówi temu dziadkowi. Dziadek mówi, dzwoń do Nazaretanek. Nazaretanki jak usłyszały, że to właśnie taki wnuk trochę tej siostry, zaprosiły go do tej po prostu na tą ekshumację. I opowiadał pan Krzysztof, że no był na tej ekshumacji, jak wrócił z tej ekshumacji, pojechał do dziadka, no to mówi, całą jedną noc przepłakali z tym dziadkiem, jak on mu opowiadał, że już ta jego siostra jest pochowana, że już ma swoją trumnę. i że się odbyła msza żałobna i że w ogóle wszystko jest w porządku. No więc dziadek był strasznie wzruszony, mówi, no żeśmy płakali razem z dziadkiem. I on później go poprosił, dziadek poprosił tego pana Krzysztofa, żeby jeszcze dzieci jego zaprosił, czyli dwie córki, tatę właśnie tego pana Krzysztofa. I te dzieci przyjechały do tego swojego taty. I proszę sobie wyobrazić, że ten pan Krzysztof opowiedział po prostu tą historię. No płakali wszyscy i dziadek na drugi dzień zmarł, mając 100 lat. Także czekał dosłownie.
Czekał na ten moment.
Te dzieci jego, czyli tata, między innymi pana Krzysztofa i te ciotki, dwie już też były przecież wiekowe. No i po prostu ten dziadek zmarł, nie? No to takie historie nam pan Krzysztof opowiadał. Takich historii przy okazji dużo się później dzieje i słyszy. I to jest w pewnym sensie taka część najciekawsza po prostu tworzenia tych reportaży, szukania materiałów.
To jest taka wasza misja.
Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. No i fajnie, że młodzież chce to podejmować.
I to głównie jest dzieło młodzieży.
To znaczy tak, duży tutaj, bardzo duży udział jest po prostu młodzieży w tym wszystkim. Oczywiście trzeba też zaprosić innych, no ale to jest duża praca młodzieży.
Czyli 14, przypomnijmy, 14
czerwca bieżącego roku,
godzina
18, aula Caritasu, wejście tam od targu pod zamkiem. Nie?
Wstęp wolny, każdy,
tak,
kto z państwa będzie znajdzie czas i będzie chciał obejrzeć ten reportaż, film dokumentalny.
Tak.
Zapraszamy
serdecznie.
Może skorzystać. To jest zaproszenie, ale ponieważ o fundacji można było mówić bez końca, natomiast czas mamy określony, to chciałabym, żebyśmy jeszcze dwa słowa o tym nadchodzącym lecie. Bo i może słowo o Motyczu. No bo trudno by pominąć Motycz w tych opowieściach kojarzonych ze szczęśliwym dzieciństwem.
Jak najbardziej. Ośrodek, Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu działa jak najbardziej. Projekty najróżniejsze realizujemy. Teraz znowu będą projekty właśnie z Polonią, chociaż oni nie lubią, jak się ich tak nazywa, czyli z Polakami z Litwy i z Łotwy. Także to taka już standardowa współpraca z liceum, z gimnazjum to się nazywa, prawdziwie gimnazjum Jana Pawła II z Wilna, to już kilkanaście lat, tak, z nimi współpracujemy
z nimi.
I z nimi różne rzeczy robimy. No poza tym wiadomo, jest taka akcja trochę letnia też, bo są robione takie półkolonie, najróżniejsze warsztaty. Teraz będziemy robili to od września. To będą takie projekty szkoleniowe dla nauczycieli, no bo cały czas staramy się...
No tak, bo my mówimy o młodzieży, ale także macie w swojej przestrzeni bardzo wiele miejsca dla pedagogów, nauczycieli, projektów i propozycji dla nich.
W ogóle tutaj można by jeszcze słowo wspomnieć o tym, że trochę tak... najpierw nie planowaliśmy, ale trochę to tak się robi, że powstaje taka kolejna część programu działania naszej fundacji, mianowicie szkolenia na temat wychowania, szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Jest to robione w postaci po pierwsze szkoły Świętego Mikołaja. Teraz w ostatni weekend się skończyła już 9. edycja. Jesienią będzie 10. edycja właśnie szkoły Świętego Mikołaja. A poza tym teraz w czerwcu będziemy kończyć drugi rok, to się nazywa Szkoła Liderów Wychowania. Chodzi o formację wychowawców i rodziców. To jest taki jest cel. To znaczy, to są troszeczkę zakresowo podobne i Szkoła Liderów, i Szkoła Świętego Mikołaja, ale chcemy właśnie, Szkoła Świętego Mikołaja jest taka czy weekendowa, a to chcemy zrobić z tego taki program stale trwający. I to jest coś, co mówię, no tak trochęśmy nie planowali to robić, ale jednak no, jest tak, taka
jest
potrzeba.
Tyle
ludzi się zgłasza, naprawdę. Jak robimy promocję na Szkołę Świętego Mikołaja, no to zwykle mamy 3 razy więcej chętnych, niż tam możemy przyjąć. I to nas tak trochę popycha, żeby jednak myśleć też o...
I to są takie plany.
Tak, takie są plany.
No to teraz nie mogę sobie, że tak powiem, odmówić rozmowy z panią Kingą, która jest liderką grupy teatralnej. Co tam u was na deskach scenicznych?
No to może zacznijmy od tego, że no mój zespół stworzył się gdzieś tak w październiku, więc jest jeszcze świeży.
O, to jeszcze jesteście tacy nieopierzeni, jak to się mówi. Młodzi.
Znaczy, może trochę opieszeni, ponieważ wcześniej to było bardziej aktorskie, że to filmu. Ale no teraz bardziej kierujemy się na teatr.
Super.
I po prostu...
Czyli żywa scena z publicznością.
Tak. I teraz szykujemy przedstawienie o Świętej Jadwice. I w trakcie ma być też Teatr Cieni, który nagraliśmy. No i tak to ma wyglądać mniej więcej.
Nagraliście Teatr Cieni?
Tak, i będzie pokazywany podczas... Teatru Żywego.
Znaczy ma być elementem tego spektaklu, tak?
Spektaklu, czyli trzeba było jakby jakaś składowa, prawda, do tego całego pomysłu. A powiedzcie proszę, sam scenariusz, poszukiwania potem aktorów do roli, jak to sobie organizujecie? Kto tym steruje? Czy liderka?
Znaczy, to ja z pomocą pana Facka i też z...
No tak, musi być pomoc.
Tak,
przecież.
Musi być pomoc.
Ale?
I też nam bardzo pomagają nasi jakby nauczyciele, pan Maciek i pani Beata. Mhm. I...
Oni są instruktorami, tak. Oni są instruktorami teatralnymi, takimi stricte, nie? Także to oni odpowiadają też współ... za dobór
repertuaru,
aktorów.
Tak. I obsadę. Odnalazłaś się?
Tak, bardzo się odnalazłam. Bo po prostu mi to jakoś podpasowało.
Miło to usłyszeć.
Ale Teatr Cieni, tak nawiasem mówiąc, to jest, ja to akurat mało wiem na ten temat, ale jedno wiem, że to jest taka współpraca między zespołem.
Właśnie chciałam powiedzieć, że wspólnie
tak, bo to musiało, zespół filmowy to musiał nagrać od strony no, technicznej to zrobić, co miało miejsce w ostatni piątek. No, aktorzy musieli tam po prostu się pokazywać jako cienie i coś tam grać. Nie?
A kiedy będzie premiera?
Planujemy na ostatnią niedzielę czerwca, ale jak to wyjdzie, to nie wiadomo. Na razie są plany.
Na pewno będzie informacja na stronie internetowej Fundacji z zaproszeniem także dla tych, którzy będą chcieli obejrzeć premierę tej sztuki.
Jak najbardziej, bo to jest kwestia, no zawsze chcemy promować to, co robimy, bo to też jest promowanie młodych ludzi, nie? Że to właśnie oni zrobili, że to jest ich praca.
Ale jeszcze udzielacie się w formie wolontariatu bardzo szeroko, żeby daleko nie szukać. Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Nie próżnowaliście tego dnia, prawda?
Udaliśmy się między innymi do, nie pamiętam nas, do przedszkola sióstr
kanoniczek.
Czyli krótko mówiąc, staraliście się sprawić radość małym dzieciakom?
Rodzice wystawiali z okazji Dnia Dziecka sztukę teatralną, szykowali dla dzieci i myśmy zostali poproszeni to po prostu nagrać na pamiątkę.
Aha.
I przy tym pomagaliśmy.
Czyli
nagraliśmy.
Krótko mówiąc, była konkretna robota.
Tak.
Nie próżnowaliście w Dzień Dziecka?
Nie próżnowaliśmy. Rzadko kiedy próżnujemy.
Rzadko kiedy. Pani Kinga też?
Nie.
Uczestniczyła w tym przedsięwzięciu?
Nie, niestety nie było.
Nie. A jak jest z wolontariatem Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo?
Osób, które się włączają
wszyscy
i po prostu...
są na dobrą sprawę.
To jest, tak, to są wszystko wolontariusze. No, wspominałem o filmie, o gościu oczekiwanym. No teraz przy Nazaretankach również, no to są po prostu dziesiątki ludzi, którzy no dobrowolnie, za darmo wspierają tych aktorów, którzy brali w tym udział, takich ludzi, którzy od strony technicznej pomagają, stroje szyją. To jest po prostu ich bardzo dużo, nie?
W zespole, w jedności tego zespołu tak, siła.
Tak, ale dokładnie. I to jest w wielu, no, wielu przestrzeniach po prostu tych ludzi jest naprawdę dużo. To znaczy, jeżeli jest konkretne działanie, to konkretne działanie zawsze mobilizuje chętnych, którzy z różnych powodów chcą w coś takiego się włączyć. I no naprawdę to robią to w sposób wolontarystyczny, czyli nieodpłatny. Ale robią też to, bo lubią, bo to jest też ich pasja, bo to jakoś się im podoba to, co my robimy.
Najważniejsze, że czują, że czynią coś dobrego i wyjątkowego.
Tak, to jest ważne.
Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Wacław Czakon, prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, Kinga Choduń i Szymon Żydek, liderzy Akademii Młodzieżowej, Grupy Teatralnej i Grupy Reportersko-Filmowej. Byli dziś państwa i naszymi gośćmi. Jeszcze tylko przypomnijmy adres strony internetowej. Gdyby nasi słuchacze zechcieli wejść na tę stronę, serdecznie zapraszamy, żeby mieć jasność, kiedy można na przykład będzie uczestniczyć w premierze teatralnej, albo jeśli zechcą w jakiejś formie wesprzeć fundację, zawsze znajdą tam informacje na ten temat.
Nasza główna strona, bo my tych stron mamy kilka, to jest www.fsd.lublin.pl. I z tej głównej strony można wejść na stronę Akademii Młodzieżowej, na stronę Świetlic, czyli placówek wsparcia dziennego, na stronę Centrum Dobrego Wychowania. Także ta główna strona przekierowuje do innych i można naprawdę szeroką informację na nasz temat pozyskać.
Serdecznie zapraszamy. Dziękuję raz jeszcze. Spokojnej nocy
życzę. Bardzo dziękujemy. Również życzymy dobrej, spokojnej nocy.